Chciałbym się dzisiaj podzielić takim słowem z Ewangelii Mateusza, 22 rozdziału. I będzie to przypowieść zapisana w wersetach 1 do 14. A Jezus odpowiadając znowu mówił do nich w przypowieściach tymi słowy. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale oni nie chcieli przyjść. Ponownie posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, zabito moje woły i tuczne zwierzęta i wszystko jest gotowe, chodźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pola, a inny do swojego kupiectwa. A inni schwytali jego sługi i znieważyli ich i zabili. Gdy król to usłyszał, rozgniewał się, a posławszy swoje wojska, wytracił tych morderców i spalił ich miasto. Potem powiedział swoim sługom, wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na wesele wszystkich, których spotkacie. Wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala weselna napełniła się gośćmi. A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. I zapytał go, przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on za nie mówił. Wtedy król powiedział sługom, zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych. Czytamy tutaj podobieństwo o uczcie weselnej. I jest to podobieństwo, które jest jak Królestwo Niebieskie. Jest napisane, Królestwo Niebieskie podobne jest do... Jest tutaj ta historia powiedziana. W pewnym sensie Pan Jezus nawiązuje tym podobieństwem do tego, co mówił przedtem, w 21 rozdziale. Bo w Mateusza 21-33 tam czytamy o właśnie podobieństwie, gdzie Jezus kieruje swoje słowa prosto do przywódców żydowskich. I mówi do nich ostatecznie, że wam to królestwo będzie zabrane, bo wy jesteście tymi, którzy zabijali proroków i którzy ostatecznie zabiją też Syna. I teraz Pan Jezus tutaj w pierwszym wersecie jest napisane, mówił do nich w przypowieściach odpowiadając. Czyli tak jakby nawiązuje dalej w pewnym sensie do tego, co mówił przedtem. I widać teraz w tej przypowieści 22 rozdziału właśnie rzeczywistość Królestwa Niebieskiego. W wersecie drugim czytamy, o kogo chodzi. Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi. Oczywiście wiemy, skoro jest to podobne do Królestwa Niebieskiego i mamy króla i mamy syna, to wiadomo, że chodzi o Ojca, Boga Ojca i Syna Bożego. I wiemy też z Pisma Świętego, że będzie taki czas zaślubin, kiedy Syn Boży i oblubienica Kościół będą połączeni, będą jednością. I będzie właśnie ślub i będzie wesele. W objawieniu 19:7 czytamy o tym, tych zaślubinach. Objawienie 19:7 tutaj już jest napisane, cieszmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. To będzie już czas, gdzie już małżonka, kościół, oblubienica będzie czysta, będzie bez skazy, będzie bez zmazy, będzie przygotowana. A potem będzie wesele. I w tysiącletnim królestwie będziemy siedzieć przy stołach fizycznie i będziemy tam jeść, będziemy pić. I będzie Abraham, Izaak i Jakub też przy stole. I to będzie cudowna uczta weselna. Ciekawe tutaj w drugim wersecie warto wspomnieć, że jakby sercem tej przypowieści jest wesele, które jest wyprawione synowi. I to już ostatnią niedzielę było wspomniane, że to dla Niego żyjemy. To dla Niego, Jemu chcemy się podobać. I dlatego też dla Niego będzie to wesele, a nie głównie dla nas. Oczywiście będziemy mieć w tym udział, to będzie cudowne też dla nas. Ale On stoi w centrum wszystkiego, co się dzieje. I od wersetu 3 do 7 czytamy tak jakby w pewnym sensie historię większości ludu izraelskiego. Większości tego ludu, podkreślam, nie całego ludu. Ponieważ od samego początku do samego końca Bóg miał i będzie miał tą wierną resztkę tych Izraelitów, tych Żydów, którzy też znają Boga, ufają Mesjaszowi, Jezusowi, Panu naszemu, żyją z Nim. I czytamy w trzecim wersecie, że wpierw sługi wychodzą, żeby wezwać zaproszonych na wesele. Znaczy to, że oni już mają zaproszenie od jakiegoś czasu i teraz jest sygnał, przychodźcie. I rzeczywiście czytałem, że tak rzeczywiście było w tamtych czasach, że miało się zaproszenie w rękach, nie wiem, czy w każdej kulturze tamtych czasów, ale że to było, działo się rzeczywiście, miało się zaproszenie, a później przychodził sygnał, teraz przychodźcie. I ci tutaj są już zaproszeni. I tak samo jak Izrael od samego początku jest zaproszony. I Bóg do Izraela posyłał już zawsze proroków. Posyłał. I w końcu przychodzi syn. Ale tutaj czytamy właśnie, że ci zaproszeni słyszą, wszystko jest już gotowe. Czwarty werset mówi, przygotowałem i wszystko jest gotowe. I to jest komunikat Boży do wszelkiego stworzenia, ale tu wpierw do Izraela, wszystko jest gotowe. Ofiara jest przygotowana i jest zapłacona. A teraz chodźcie na ucztę. Nie musicie przygotowywać uczty, nie musicie nic przynieść ze sobą, a ludzie myślą, że mogą przynieść swoje dobre uczynki, przynieść swoje zasługi i jakoś Panu Bogu, jakoś temu królowi spodobać się. Ale on mówi, przyjdź, to wystarczy. W piątym wersecie czytamy reakcję i jest to lekceważenie. I czytamy tutaj najpierw o pierwszym rodzaju właśnie reakcji, czyli lekceważenie. Jeden idzie na pole, inny idzie do kupiectwa. I tak dzisiaj też często jest reakcja ludzi, gdy im się głosi Ewangelię. Będziesz nam mówić o tym w innym czasie. Tak, ja mam inne sprawy na głowie, ty mi teraz nie mów o tym wszystkim. Ja muszę się zatroszczyć o swoje pole, mam pracę do zrobienia. I kupiectwo, czyli mam jakieś interesy, jakiś handel, jakieś rzeczy, którymi chcę się dorobić na przykład. Także to jest takie lekceważenie, odsunięcie na bok Ewangelii, zaproszenia, czy nie, wezwania na ucztę. A drugi sposób reakcji czytamy w wersecie 6. Inni schwytali jego sługi, znieważyli ich i zabili. Czyli tutaj mamy aktywną wrogość po prostu. O ile 5 werset mówi o obojętności, 6 werset mówi o wrogości. I takie mamy reakcje. Albo ludzie przyjmują, albo są obojętni, albo są wrodzy. I tak było też w historii Izraela przez całe długie wieki. Jak to się kończy? Czytamy werset 7, że król gniewa się i pali miasto. Wytraca morderców swoich sług. Kiedy spojrzymy do Łukasza 21:20, to czytamy, że coś podobnego rzeczywiście się stało z Jerozolimą. Łukasza 21:20. A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. I rzeczywiście spustoszenie było bliskie. W roku 70 Rzymianie zaatakowali Jerozolimę, zrównali ją z ziemią. Zgodnie z tym, co Pan Jezus przepowiedział na początku Mateusza 24, że nie został kamień na kamieniu. A później brakło drzewa do krzyżowania ludzi. Rzymianie krzyżowali, żeby wystraszyć tych, którzy są w mieście, krzyżowali naokoło miasta i już nie było drzewa. Straszne rzeczy się działy i widzimy, że Jezus płacze nad Jerozolimą. Tak jakby przed oczami swoimi duchowymi widzi to i mówi, nie poznałeś czasu swojego nawiedzenia. Biada ci. Kiedy wrócimy do Ewangelii Mateusza, 22 rozdziału, to czytamy, że reakcja króla dalej jest taka, że on mówi, skoro zaproszeni nie chcieli, to wysyłam moje sługi do wszystkich. W wersetach 8-10 czytamy po prostu rozszerzenie planu zbawienia na cały świat. Ci zostali zaproszeni później. Oni nie byli wpierw zaproszeni. Z początku Bóg nie posyłał proroków do Polski i do Chin, ale wyłącznie do Izraela. Ale w ramach Nowego Przymierza Pan Jezus mówi: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Czyli zaproście wszystkich. I w Rzymian 11:25 czytamy o tym, tej tajemnicy, tym wielkim, mądrym planie Bożym, żeby rozszerzyć zbawienie na cały świat. Po tym, kiedy apostoł Paweł tłumaczy plan zbawienia Izraela, odrzucenie Mesjasza przez większą część Izraela, o tym, że wszczepia pogan właśnie w te drzewo szlachetne. I w Rzymian 11:25 czytamy: nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. A więc Bóg wykorzystuje po prostu tą sytuację, że większość Izraela go odrzuca, żeby posłać zbawienie na cały świat. I Paweł jest pełen podziwu nad planami Bożymi. Mówi: co zbadał taką mądrość niesamowitą? Niektórzy myślą, że Bóg po prostu postanowił, żeby część Izraelitów zatwardzić, w ogóle pomijając jakby ich decyzje, tylko żeby nadać im takie decyzje, zaplanować od samego początku, a później, żeby dać chcenie po prostu taką wolę wszystkim innym nieżydom, żeby po prostu oni wybrani mogli przyjąć. Pytanie, gdzie to jest mądrość? Gdzie jest ta mądrość, która jakby coś tu, nie wiem, wykorzystuje, zmienia, obraca? Po prostu to jest tylko decyzja. Najpierw ci, później ci. Nie pasuje za bardzo do objawienia się mądrości Bożej. Jakkolwiek, wracając do Mateusza 22, to widzimy w 8 wersecie, że ci pierwsi zaproszeni, oni nie byli godni, jest napisane. I tak jakby Bóg mówi w innym miejscu: nie rzucać pereł między świnie. Co znaczy, że oni nie byli godni? Czy oni mieliby jakoś zapracować na swoje zaproszenie? Czytamy, że oni byli już zaproszeni, ale nie chcieli przyjść. I jak wielka jest waga tego, że nie chcieli przyjść. W Hebrajczyków w 2 rozdziale i 3 wersecie czytamy o wielkim zbawieniu, które się dokonało. I wprawdzie ten list jest napisany do wierzących Żydów, do wierzących w Jezusa Żydów, to jednak jest tutaj coś, co daje nam pewne światło też na wielkość zbawienia po prostu, na to, jak wielkie zbawienie odrzucili też ci zaproszeni. W Hebrajczyków 2:3 czytamy: jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było ogłoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli. I autor listu do Hebrajczyków jakby mówi: najpierw przez aniołów było przekazane prawo. Aniołowie też odgrywają szczególną rolę, są duchami służebnymi w Bożym planie. Ale jeśli Syna Bożego zlekceważymy i to, co On przyniósł, to jakże moglibyśmy jeszcze w jakiś sposób uciec i wyratować się? Dlatego troszkę wcześniej w Hebrajczyków 1:2 jest napisane: w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego stanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy. Także potem widzimy, jak wielkie jest to zbawienie, które ci zaproszeni odrzucili. A przecież On wszystko przygotował. Bóg wszystko przygotował. W Mateusza 22:9 czytamy, że cudzy idą wszędzie. I zaproszenia są stosowane wszędzie, do wszystkich. I skoro oni zapraszają wszystkich, skoro król chce, żeby zapraszali wszystkich, i skoro to odzwierciedla rzeczywistość Królestwa Niebieskiego, to warto się zapytać, czy Bóg mógłby nie chcieć, żeby jakaś część z tych zaproszonych rzeczywiście przyszła? Czy Bóg mógłby mieć jakiś taki tajemny plan, że tych jednych zaproszonych naprawdę chce przyjąć, a tych reszty zaproszonych to jednak nie chce przyjąć? No bo tak niektórzy wierzą, że tych niektórych zaproszonych to Bóg szczególnie woła i On chce ich zbawić, a tych innych to nie chce. Musimy sobie powiedzieć, że to byłoby po prostu nieszczere. To by było nieszczere, gdyby Bóg stosował te zaproszenie do wszystkich, ale tak naprawdę nie chciał, żeby wszyscy przyszli. Ale Bóg chce i potem widzimy, że Bóg chce, żeby przyszli wszyscy, których spotkacie, mówi werset 9. I nie mówi wszystkie rodzaje ludzi, ale wszyscy ludzie. On chce, żeby do wszystkich ludzi, nie tylko do wszystkich rodzajów ludzi, ale żeby do wszystkich ludzi doszło zaproszenie. Zaproszenie jest zawsze takie same. Ewangelia. Wszystko jest gotowe. Syn Boży wszystko przygotował. Wesele nadchodzi. Przyjdź. I czytamy w wersecie w 2 Koryntian 5:20 o tym, że i my mamy dzisiaj taką, jakby to powiedzieć, służbę zapraszania. Zapraszamy ludzi do Królestwa Bożego. Niektórzy zapraszają ludzi do kościoła. W porządku. Ale jeśli przyjdą do kościoła, to nie jest równoznaczne tym, że przyjdą do Królestwa Bożego. W 2 Koryntian 5:20 czytamy: tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Tak jakby Bóg upominał przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Werset przedtem jest mowa o tym, że Bóg w Chrystusie świat jedna z samym sobą. Że Bóg powierza nam, wierzącym, słowo pojednania i jedna świat ze sobą, mówi: idź jako sługa mój i zapraszaj. Zaproś, wszystko jest gotowe. I teraz jakich ludzi zapraszamy? Bo myślimy, no może ten to szybciej przyjdzie, ten to jest taki jakiś bardziej moralny człowiek, a tamten jest mniej moralny. I Mateusza 22:10 czytamy: wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. Wszystkich zapraszali. Mówi: chodźcie, chodźcie, bo wszystko król przygotował. I tak jak dobra nowina jest stosowana do wszystkich, tak samo i my musimy ufać, że król ma moc zaprosić wszystkich, rzeczywiście poruszyć ich serca tym zaproszeniem. Takich, którzy wydają się dobrzy i takich, którzy wydają się źli. Takich, którzy wydają się, no, że ci to w ogóle nie chcą słuchać, a ci to tak jakby są zainteresowani. Nie widzimy, żeby król robił różnicę. A skoro on nie robi, to i my nie możemy robić takiej różnicy. I skoro on zaprasza wszystkich, dlatego jest napisane w Jana 3:16: każdy, kto weń wierzy, będzie zbawiony. Każdy, kto w niego wierzy. Bo zbawienie jest z łaski. I tak jak i my zaproszeni zostaliśmy i przyjęliśmy, tak i my mamy teraz wszystkich zapraszać. I teraz zanim spojrzymy na wersety 11-13, gdzie spotykamy jeszcze tak jakby inną sytuację w tym wszystkim, to warto sobie powiedzieć dwie rzeczy, które są po prostu ważne w kontekście kulturowo-historycznym tego fragmentu. Po pierwsze, w tamtych czasach, z tego co wiem, każdy mężczyzna zaproszony na wesele musiał mieć ubrany tak zwany kitel, coś w rodzaju białego fartucha. Druga rzecz, że kiedy jakiś król wyprawiał ucztę dla swoich poddanych i zapraszał wszystkich, też biedniejszych zapraszał, na przykład swoich poddanych, to wtedy on sam też decydował się zadbać o ich odpowiedni ubiór, jeśli na to nie było stać. Czyli nie było takiej mowy o tym, że ich nie stać i dlatego nie mogą przyjść, skoro król woła i wzywa. A więc strój musiał być odpowiedni i to nie oni musieli tak jakby zapracować sobie na ten strój. I oczywiście nie jestem w stanie sprawdzić jakichś informacji, które dają nam komentarze biblijne i tego typu rzeczy. Ale jakby kontekst tego, co tu czytamy, wskazuje na to, że jest w tym jakaś prawda w tych rzeczach. Przeczytałem jeszcze 11-13, jeszcze raz. 11-13. A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. I zapytał go: przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on za nie mówił. Wtedy król powiedział sługom: zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wyrzućcie do ciemności zewnętrznych. Także widzimy tutaj człowieka, który no nie ma stroju ubranego, taki jaki powinien mieć ubrany. I spójrzmy chwilę na kwestię szat, na kwestię ubrania. Objawienie 3:18. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał, i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Czytamy tutaj o białych szatach, też ciekawe, że białych. Białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie okazało się, że jesteś goły. I pamiętamy, że jak Adam i Ewa byli nadzy po swoim upadku, zauważyli, że są nadzy i Bóg im daje szatę. I już nie są nadzy, bo Bóg ich zaopatrza. Także szata jakby pochodzi od Boga z góry. I spójrzmy do Księgi Izajasza, 61 rozdziału. I też jest taki ciekawy fragment o szatach. Księga Izajasza, 61 rozdział. I przeczytam wersety 10-11. Będę się wielce radować w Panu i moja dusza rozraduje się w moim Bogu, bo przyoblekł mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie w płaszcz sprawiedliwości, jak przyozdobionego oblubieńca i jak oblubienicę ozdobioną swoimi klejnotami. Jak ziemia bowiem wydaje swe plony i jak ogród wydaje nasienie, tak Pan Bóg sprawi, że wzejdzie sprawiedliwość i chwała przed wszystkimi narodami. Zwróćmy uwagę na to, że jest mowa tutaj pod koniec wersetu 11 o wszystkich narodach. Przed wszystkimi narodami będzie widoczne to, co tu jest opisane. Wzejdzie sprawiedliwość i chwała przed wszystkimi narodami. A werset przedtem jest napisane, że jest coś takiego jak szata zbawienia i płaszcz sprawiedliwości. I znów tutaj musimy powiedzieć, czy ktoś sobie sam zrobił szatę zbawienia i sam uszył sobie płaszcz sprawiedliwości. Czytając Słowo Boże, wiemy, że to jest niemożliwe, żeby ktoś mógłby sam sobie, jakby to powiedzieć, wystrugać zbawienie. Dlatego rozumiemy może bardziej to zdziwienie króla, który wchodzi na to wesele i mówi: jak to możliwe? Skąd ty się wziąłeś bez tej szaty? I on sam oniemiał, ten człowiek. On nie wiedział, co powiedzieć. Nie wiem, co to znaczy. Może to znaczy, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Na pewno nie było tak, że król go zaprosił, on bardzo chciał przyjść, ale nie ma szaty. No i dlatego nie ma szaty. Tak bym mógł powiedzieć, no bardzo chciałem przyjść, bardzo pragnąłem, ale nie mogłem tej szaty kupić, nie miałem pieniędzy. Jeśli prawdą jest ta informacja o tle kulturowo-historycznym, że to król dba o szaty dla biednych, to najpóźniej wtedy ten człowiek nie miał usprawiedliwienia po prostu. I musimy sobie zadać pytanie, czy objawienie Jana 3:18 mówi do Kościoła. To są listy do zborów bożych. Nie tylko do ludzi, którzy nigdy nie byli Kościołem, albo którzy po prostu siedzą w organizacji, która się nazywa Kościołem. Bo wtedy musielibyśmy zapytać, do kogo Pan Jezus by dzisiaj napisał? Do Mormonów by napisał, czy nie? Albo może do katolików by jeszcze napisał? Czy do Świadków Jehowy by pisał, by stosował list? Słuchajcie, jeśli się nie pamiętasz, no to znalazłem dobrego u ciebie, ale to jest złe u ciebie. Moim zdaniem niewłaściwe jest takie zrozumienie tych fragmentów. Ale Słowo Boże mówi, że do zborów bożych pisze właśnie Syn Boży te listy, czy jakby wysyła te listy. I dlatego wnioskuję z objawienia Jana 3:18, że może być sytuacja, w której człowiek wierzący dochodzi do takiego momentu, gdzie po prostu jest nagi, gdzie naprawdę odrzucił Bożą sprawiedliwość, że tą szatę zaczyna po prostu coraz bardziej deptać i życiem po prostu swoim świadczy coraz bardziej, że już Bogu nie ufa. No bo rozumiem, że to może być stanem, w którym ostatecznie może być, że on myśli, że on jest ubrany, że wszystko ma, że wszystko jest na właściwym miejscu w jego życiu. Może wyznawać swoimi ustami dobre rzeczy. Ale ostatecznie patrzy się na jego życie i wygląda ono, że jest nagie, że jest gołe. że jest wstyd po prostu, tak jak u Adama i Ewy był wstyd. Że powinien ten człowiek tak naprawdę wstydzić się i przyjść w pokucie do Boga, ale on tego nie robi. I apostoł Piotr mówi o bezbożnych, aż wstyd mówić, co się pośród nich dzieje. Ale czy ten człowiek tutaj opisany, czy on też nie powinien wstydzić się, że jest nagi, zrozumieć, że to jest wielka hańba, że jego stan jest straszny? Pan Jezus mówi, werset dalej, pokutuj. Wszystkich, których miłuje, strofuj i karcie. Słowo, myślę, że do Kościoła, myślę, że do nas też jest objawienie 16:15, też mówiące o ubraniu, duchowym ubraniu. Objawienie 16:15. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. Co to jest powiedziane? Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat. My mamy teraz szatę sprawiedliwości. I tutaj jest napisane, aby nie chodził nago. To znaczy, że istnieje taka możliwość, że ten, który ma dzisiaj szatę, że dojdzie do sytuacji, do stanu, gdzie chodzi nago i widać jego hańbę. To jest to samo, co jest praktycznie opisane w objawieniu Jana 3:18. Tam człowiek już doszedł do takiego stanu. Także myślę, że człowiek wierzący może naprawdę stać się wrakiem we wierze. I często w listach apostolskich widać takich ludzi, gdzie jest na przykład mowa, że statek ich wiary się rozbił. Także coś takiego rzeczywiście jest możliwe. I apel do nas jest, strzeż swoich szat. Nie jest napisane, uszyj sobie swoje szaty. To znaczy, że tak jakbyśmy musieli własnymi uczynkami zarobić na tą szatę. Ale wyobraźmy sobie, że mamy taką białą szatę. I wyobraźmy sobie, że dostaliśmy ją od króla. I teraz spacerujemy po dworzu. To naszą naturalną reakcją, jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, co w ogóle dostaliśmy, będzie staranie się, żeby tej szaty nie pobrudzić. Ona zakrywa naszą nagość i my nie chcemy jej pobrudzić, bo wiemy, jaka kosztowna jest ta szata. I wiemy, że jeśli staniemy na zaślubinach przed Panem, jeśli chcemy tam stanąć, szata jest wymagana. Nie możemy żyć byle jak, żeby tą szatę brudzić. A król ma dosyć łaski, żeby nawet zabrudzoną szatę oczyścić. Ale czasem na takie głupie owce rzeczywiście tak nie dbamy o tą szatę, że po prostu ona cała się obrywa, jest brudna i ostatecznie stajemy, jesteśmy nadzy. I niesamowite jest, że Pan mówi w objawieniu 3:18 do tych ludzi, upamiętaj się. Jest nadzieja dla ciebie, żebyś się upamiętał jeszcze. I nie, tam nie jest powiedziane i musisz teraz sobie sam radzić i od teraz to już sam sobie będziesz szył tą szatę. Tylko tu jest napisane, radzę ci kupić u mnie. Musisz tego ode mnie. Od Boga samego musimy to mieć. I ciekawe dla mnie jest, że każdy z nas musi mieć taką szatę. Każdy z nas musi mieć taki egzemplarz szaty. To znaczy, że zbawienie jest oczywiście, no nie można dać go dalej. Ja też cię wezmę do tej rodziny Bożej. Witamy w Królestwie Bożym. Teraz jesteś członkiem też w tym Królestwie. Mimo, że ty jeszcze nie doświadczyłaś tego zbawienia. Każdy potrzebuje taką szatę, ale ciekawe jest, że ostatecznie, kiedy stoimy na zaślubinach w niebie, to tam będzie tylko jedna szata wspólna wszystkim. Czytamy o tym w objawieniu Jana w 19 rozdziale i 8 wersecie. I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. W innych fragmentach czytamy o czymś takim, że będzie Trybunał Chrystusowy. Że wierzący będą musieli zdać sprawę ze swoich uczynków dobrych i złych. Nie będzie to kwestia zbawiony czy niezbawiony, ale będzie to kwestia ewentualnie zawstydzenia, o tym mówi Słowo Boże. A tutaj czytamy już o oblubienicy, która jest przygotowana, to musi stać się przed zaślubinami. Ona już jest przygotowana, dlatego najwyraźniej przed tym tutaj jest to oczyszczenie, ten sąd przed Chrystusem. Ona tutaj jest bez skazy i zmazy. I ma tylko jedną szatę. Jest ona jedno i ma jedną szatę. I o ile możemy powiedzieć, że w Królestwie Bożym będą pewne stopniowania na jakichś tam większych i mniejszych. Mamy człowieka, który będzie panował nad tyloma miastami. Jeden będzie miał więcej tych miast, jeden mniej tych miast. Czytamy o Janie Chrzcicielu, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż on. To znaczy, że gdzieś tam stopniowanie jest, ale generalnie jest tak, że wszyscy mamy jedną szatę. I tu jest napisane, że to jest sprawiedliwość świętych, czy inaczej sprawiedliwe uczynki świętych. To znaczy, że one są wszystkie tak jakby ładowane w jedną całość. Czyli nie jest tak, że jedna osoba mówi, no ja bardziej gorliwiej służyłem Panu, jakoś, nie wiem, bardziej pobożnie żyłem i ja o wiele, wiele lepiej służyłem. A drugi mówi, no nie, ta część to jest moja szata. Moja szata i ja tak służyłem i ja mam takie uczynki wspaniałe. Ale jakby Syn Boży patrzy na tą całość i mówi, to wszystko to jest moje. I wy jesteście jednością i jest jedna szata i to wszystko w całość się zlewa. I dlatego zobaczcie, Słowo Boże już teraz mówi do nas, nie walczcie ze sobą, jakoś nie konkurujemy, nie wiem, z jakimiś innymi zborami, czy nie wiem, tamten zbór to robi, a ten lepiej działa, a ten gorzej działa, a ci gorliwie głoszą, a ci więcej, nie wiem, jakoś czegoś tam robią. Słowo Boże, ty jakby stawia to wszystko w takim świetle, o czym my rozmawiamy w ogóle. Tak jakby w firmie szef patrzy na to, żeby firma prosperowała, a każdy oddział patrzy, żeby tylko od niego jak najlepsza praca i tych innych łokciami w boki wali. Tak czasami zachowuje się Kościół. A szef, król królów modli się, aby wszyscy jedno we mnie byli. A więc nikt z nas nie będzie mógł w tym momencie przepisać sobie jakichś własnych zasług, jakichś indywidualnych zasług. Myślę, że nikt tego nawet nie będzie chciał. Ale czytamy, tak jak już w Mateusza 25, tą reakcję tych, którzy wchodzą, błogosławieni Ojca. I oni mówią, ale kiedy my to robiliśmy? My nie wiemy w ogóle, kiedy my to robiliśmy wszystko, że cię nakarmiliśmy, cię napoiliśmy, cię odwiedziliśmy. Nikt sobie tego nie przypisuje, bo każdy wie, szata nie jest wcale moja, jakaś przeze mnie wypracowana. I Pan żąda, żebyśmy tej szaty nie brudzili, ale nikt nie będzie mówił, ale ja jestem tym zasłużonym, który ją polerował, tą szatę najlepiej od wszystkich innych. I kiedy spojrzymy na ostatni werset tej przypowieści już nie, ale tego fragmentu z Mateusza 22, który analizowaliśmy, Pan Jezus to podsumowuje. Może jeszcze kawałek wcześniej, Mateusza 22 i koniec 13 wersetu. Zdaje się, jakby tutaj już Pan Jezus skończył przypowieść i mówi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest mowa o tym człowieku, który zdecydował się nie pokutować i nie ubrać tej szaty, nie nabyć tej szaty u Pana. Objawienie 3.18. Gdzie Jezus go woła w objawieniu 3.18, zakryj nagość twoją moją szatą. Jesteś zaproszony, ale teraz zakryj. A on mówi, nie zakryję. Jest dobrze, jestem bogaty, jest wszystko dobrze, wszystko jest fajnie. Albo nawet mówi do ludzi, którzy mu to mówią, to nie jest głos Boży, to nie, tak nie mówi Słowo Boże. I ucieka przed Kościołem. I tu czytamy, że ten człowiek będzie wyrzucony. On nie wejdzie w to miejsce. Król wszedł, aby zobaczyć gości i ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. Mówi werset 11. I werset 13 mówi, zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, czyli wieczne potępienie. I teraz 14 werset mówi, jakby podsumowuje, wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych. I jeszcze raz, musimy sobie zdać sprawę, co było mówione przedtem. Jeśli wielu jest wezwanych, to Pan Bóg, czy ten król tutaj, ale też Pan Bóg rzeczywiście wielu wzywa. I teraz lud Izraela myślał, no my jesteśmy tymi wybranymi. Wszyscy. Jeśli ktoś jest wybrany, to my. My i tylko wyłącznie my. nie Samarytanie, nie Rzymianie, żaden inny naród. I teraz Pan Jezus ich szokuje i mówi, zaproszonych jest wielu. Cały Izrael był zaproszony, jest zaproszony. Ale wybranych wcale nie jest tak tyle samo, co zaproszonych. I tak naprawdę oni powinni się przebudzić. Tak samo jak dzisiaj ludzie niewierzący, których jest kierowane to zaproszenie do wszystkich, powinni się przebudzić i powiedzieć, jak to nie wystarczy, że ja wierzę intelektualnie w jakimś, że jest Bóg? To nie wystarczy, że prowadzę dobre życie? To wszystko nie wystarczy? Ale wybrani w Chrystusie jesteśmy. I też było ostatni raz w niedzielę mówione tutaj. Wybrani jesteśmy w Chrystusie. W Nim jesteśmy uświęceni. Ku Niemu to wszystko jest. A większość Izraela myślała, że bez Niego to wszystko też może być. I tak kończąc, chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy dbali o szatę sprawiedliwości, żebyśmy nie zaniedbali tej cudownej szaty, bo ją mamy. Żebyśmy doceniali też wielką łaskę, że Bóg nawet się lituje nad ludźmi, którzy wydaje się, jakby ją już ściągnęli z siebie, jakby ją odrzucili nawet. I On i tak chce ich ubrać i zakryć ich wstyd. Myślmy o tym i pamiętajmy, że jesteśmy tymi, którzy dzisiaj są tymi sługami, którzy wychodzą i zapraszają. Pojednajcie się z Bogiem. Tak mówimy. Amen.
Amen.